Słuchacie radio RMF24. Ciągle nowe doniesienia, jeszcze więcej informacji. Mamy tak tą aktualną sprawę do skomentowania. Przypomnę wam najświeższą wiadomość, którą podaliśmy w Faktach RMF FM. Otóż minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski bardzo ostro zareagował na słowa prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie Bogdana Klicha. Przypomnę wam wypowiedź szefa polskiej dyplomacji. Proszę pana prezydenta, aby nie dezawuował publicznie naszego chargé d'affaires w Waszyngtonie, gdyż utrudnia mu to pracę na rzecz Rzeczpospolitej, napisał szef MSZ na portalu X. Prezydent Duda, przypomnę wam, wcześniej ocenił, że reprezentujący Polskę w USA Bogdan Klich nie nadaje się na ambasadora. Na linii jest profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista i politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Czy pan jakoś chciałby skomentować tę sprawę?
No wie pan, ja uważam, że to, że nie mamy ambasadora w Stanach Zjednoczonych, szkodzi Polsce, że nie było potrzeby odwoływania ambasadora, skoro nie było zgody na nowego ambasadora. Ja się nie wypowiadam na temat Bogdana Klicha oczywiście, ale chodzi mi w ogóle o to, że jak jest ambasador, to ma dostęp do rozmaitych urzędników, a jeżeli kraj reprezentuje tylko chargé d'affaires, to ten dostęp jest dużo mniejszy i tak dalej, i tak dalej.
Czyli pan to tak, pan to tak formalnie ocenia, instytucjonalnie jak gdyby, prawda? A nie chce pan powiedzieć, kto ma rację w tym sporze pomiędzy prezydentem a szefem dyplomacji?
Wie pan, no, Bogdan Klich jest osobą powszechnie znaną, osobą publiczną. Nie miał do tej pory doświadczenia dyplomatycznego, ale bardzo wielu ambasadorów zaczyna od poważnych placówek, więc dopiero kiedy zostanie ambasadorem, to będziemy mogli rok po ewentualnym mianowaniu go oceniać. Natomiast no, rzeczywiście trudno się nie zgodzić z tym, co powiedział minister Sikorski. Nie należy publicznie krytykować własnego przedstawiciela w obcym kraju. Mniejsza o to, czy ambasadora, czy chargé d'affaires. Te sprawy załatwia się prywatnie w ramach kraju, a nie wynosi się na zewnątrz, bo to rzeczywiście jest no poniżej standardów obowiązujących w dyplomacji.
No sprawa jest nabrzmiała, a dlaczego pana zdaniem Bogdan Klich budzi takie kontrowersje?
No trudno mi powiedzieć, no prezydent odwołuje się do jego stwierdzenia, w którym krytykował Trumpa, ale bardzo wielu polityków, nie tylko polskich, przed ostatnimi wyborami w Stanach Zjednoczonych krytykowało Trumpa, więc była to niewątpliwie niefortunna wypowiedź, ale takich wypowiedzi było wiele i z całą pewnością te wypowiedzi no, nie były aż tak bardzo źle odbierane w Waszyngtonie. Dlaczego akurat do tego? No może prezydentowi chodziło oczywiście o to, że nie zgadzał się na odwołanie Marka Magierowskiego, który przedtem pracował w kancelarii prezydenta. No niemniej niepotrzebnie ta sprawa jest i była publicznie wałkowana, bo przecież ambasadorów, którzy mają być odwołani i mianowani, jest kilkadziesiąt.
No tym bardziej, że Marek Magierowski ostatnio bardzo mocno krytykuje Trumpa, więc tutaj jakby ten aspekt jakby przyjaźni polsko-amerykańskiej też jest jakby podważany.
No tak, ale Marek Magierowski nie jest, znaczy formalnie jest, ale tak naprawdę nie jest ambasadorem Polski i jego wypowiedzi mają charakter prywatny. To tak. Jest zupełnie inna sprawa.
Ale tak pomyślałem, że gdyby był prawda, w pełni niekwestionowanym ambasadorem, no to te jego wypowiedzi są antytrumpowskie teraz bardzo, prawda, nawet.
Ale wie pan, no ja nie sądzę, by Marek Magierowski, gdyby był tak pełniącym swoje obowiązki ambasadorem, to by się na tego typu wypowiedzi decydował. Mhm. On przedtem był ambasadorem w Izraelu, świetnym ambasadorem w Izraelu, dobrze pełnił swoją funkcję w Waszyngtonie, na pewno ukryłby swoje osobiste przekonania i zachowywałby się jak należy jako polski ambasador, bez względu na to, co prywatnie myśli o prezydencie kraju gospodarza.
No właśnie, wróćmy jeszcze do tych ocen Trumpa właśnie, bo tutaj padały ze strony Polski, ale także innych europejskich przywódców, no nie tylko epitety pod adresem Trumpa, ale wprost oskarżenia o to, że jest no, agentem rosyjskim.
No aż takie to nie padało ze strony oficjalnych czynników.
Znaczy Donald Trump na pewno tak był przedstawiany przez Donalda Tuska. To są nagrania na ten temat, świadczące o tym, że takie zdania się pojawiły.
Z agentem rosyjskim, to wie pan, ja się z tym nie spotkałem. Może to jakieś nieporozumienie, bo Tusk się
tak wypowiadał, że są takie prawda, dowody ze strony służb amerykańskich. jest taka wypowiedź.
No, może kogoś cytował. No. Były tego typu oskarżenia w ramach kampanii antytrumpowej, ale one zostały wszystkie, jakby to powiedzieć, dezawuowane. Po prostu były to wymysły w ramach toczenia kampanii, by uniemożliwić Trumpowi powrót do polityki, co się nie udało.
Ale ciekawe, panie profesorze, że te głosy są podejmowane. No ja tutaj czytam Le Figaro, który się powołuje na byłego przedstawiciela służb sowieckich, niejakiego Musajewa, który twierdzi, że w ogóle Trump był kontaktem poufnym, prawda? Nawet wymienia jego pseudonim, prawda? Krasnow. Co pan sądzi o tych... Czy to jest jakaś próba sił w ogóle? Czy ta cała kampania wokół Trumpa świadcząca o tym, że on niby ma być agentem Putina, czy ona ma na celu osłabienie tej asertywności Trumpa?
To po pierwsze. Po drugie, wpisuje się w kwestię ukraińską, to znaczy zawieranie umowy z Ukrainą, do czego miałoby dojść dzisiaj, nie jest korzystne dla Rosji, która zaczęła się przedstawiać jako alternatywne źródło surowców ziem rzadkich i na pewno nie chce, by Ukraina skorzystała ze swoich zasobów, zarówno w kontekście politycznym, jak i gospodarczym. Ale kampania dezawuująca Trumpa przez agentów wywiadu rosyjskiego nie robi na mnie większego wrażenia, bo jaka jest wiarygodność tych ludzi, to nawet nie warto komentować.
Tym bardziej, że to są tylko poszlaki, prawda, jakieś...
Jakieś pomówienia. Po prostu pomówienia.
Tak. Panie profesorze, pan wspomniał właśnie o tych relacjach amerykańsko-ukraińskich. No dzisiaj ma dojść do oczekiwanego spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Białym Domu. No to jest takie pierwsze oficjalne spotkanie Zełenskiego w Białym Domu z Trumpem. On o tym marzył. To jest jego sukces?
Wie pan, no jest jego sukces, ale też i był bardzo krytyczny moment, kiedy Zełenski przelicytował, prawda? Kiedy jego zachowanie w kontekście tej umowy zgadzam się, nie zgadzam się, odwoływanie i tak dalej, no prawie doprowadziło do zerwania rozmów i oświadczenia Trumpa, że nie ma po co się z Zełenskim spotykać.
No ale może to jest tak, że on zastosował tę samą technikę negocjacyjną, co biznesmen Trump. Właśnie też walczy o dobro swojego kraju, mówię tutaj
absolutnie
o Zełenskim.
Absolutnie ma pan rację, tylko proszę pamiętać, że oni obaj mają zupełnie inne doświadczenie i zupełnie inną pozycję wyjściową, prawda?
Zełenski jest na musiku, tak?
Zełenski jest na musiku, jest politykiem niedoświadczonym i tak dalej, i tak dalej. No i Ukraina i Stany Zjednoczone mają różną wielkość.
No ale jednak Stany Zjednoczone zrezygnowały z tych żądań prawa do 500 miliardów dolarów, pół biliona dolarów, prawda, potencjalnych zysków. Zeszli z tej sceny.
Nie jestem w stanie tego do końca śledzić. Pojawiają się jakieś informacje, jak ta umowa ma wyglądać, potem inne informacje, potem dezawuujące informacje. Nie wiem do końca, jaka to ma być umowa. Niemniej ma być zawarta umowa i pytanie tylko brzmi, co w tej umowie jest, co by gwarantowało lub zapewniało przynajmniej bezpieczeństwo Ukrainy, bo o to chodzi cały czas, prawda?
Panie profesorze, ja może zacytuję prezydenta Trumpa, bo myśmy właśnie przytaczali jego ostatnią wypowiedź. On mówi, że to jest przełomowe porozumienie, bardzo niespotykane, o którym wszyscy mówili, że nie będzie go łatwo osiągnąć, ale jest naprawdę bardzo dobre i dla Ukrainy, i bardzo dobre dla Stanów Zjednoczonych. Czyli taka strategia win-win, prawda? Że każdy wygrywa, tak?
No jeszcze, wie pan, jeszcze jest sprawa kluczowa, to znaczy samej wojny, prawda? To będzie win-win, jeżeli się uda doprowadzić do porozumienia Ukrainy z agresorem rosyjskim. Ale to jest bardzo dobry krok, bardzo dobry krok. Wzmacnia Zełenskiego, pokazuje, że jest w stanie doprowadzić do sfinalizowania ważnej umowy. Jest korzystny gospodarczo na pewno dla Ukrainy, korzystny dla Stanów Zjednoczonych, które zapewniają sobie dopływ potrzebnych surowców. Tak, to jest win-win i szczególnie w wypadku Ukrainy jest to szczególnie istotne, bo jednak jej sytuacja obecnie, wiadomo, jest bardzo trudna.
No tym bardziej, że tutaj kluczowe jest jednak kryterium bezpieczeństwa, czy to gospodarcze bezpieczeństwa, no bo jednak, że tak powiem, postawienie stopy tych biznesmenów na ziemi ukraińskiej, amerykańskiej, to jest jakieś zabezpieczenie, ale czy ta stopa biznesmenów równoważa stopę amerykańskich żołnierzy?
Wie pan, nigdy nie było mowy o amerykańskich żołnierzach w Ukrainie, nie było mowy tak naprawdę na serio o członkostwie Ukrainy w NATO, to jest niemożliwe.
To był blef?
Czy o formalnych gwarancjach bezpieczeństwa, tak jak gdyby Ukraina była w NATO, To Ukraina się o to starała, ale szans na to nie było. Ale już sama obecność, jak pan słusznie zauważył, biznesu amerykańskiego, biznesmenów amerykańskich w Ukrainie, zwiększa niewątpliwie, może tak, zmniejsza niewątpliwie możliwość kolejnych agresji ze strony Rosji.
A nie niepokoją pana takie układy, czy ukłony raczej ze strony Rosji wobec Trumpa i Trumpa wobec Rosji, dotyczące właśnie tych minerałów, także pierwiastków ziem rzadkich w Donbasie? No Donbas, przypomnę, jest zajęty przez wojska rosyjskie. Czyżby Trump się dogadywał z Rosjanami w sprawie podziału Donbasu gospodarczego?
Tam jeszcze nie doszło do finalizacji. Wie pan, no wszyscy też wiemy, że Rosja nie odda zajętych terytoriów. No bądźmy realistami, prawda? Może jakieś minimalne ustępstwa, raczej techniczne, żeby coś było do pokazania, ale nic nie zmusi Rosji do wycofania się. Nic nie zmusi Putina do wycofania się. Więc skoro ja jestem realistą i oczywiście bym chciał, żeby było lepiej.
No ale jaka jest granica realizmu? Czy to jest także cynizm? No bo jednak podział Donbasu pomiędzy, że tak powiem, biznesmenów amerykańskich i rosyjskich, to jest no skrajny realizm, przyzna pan.
No nie, to nie jest skrajny realizm, jest to realizm. Rosji nikt nie zmusi do wycofania się, jeżeli ona sama nie będzie chciała, a nie ma powodów chcieć. Więc skoro taki jest fakt, to jest fakt absolutnie niepodważalny, to wszelkie dywagacje dalsze po prostu nie mają sensu. Wie pan, no to byłoby dobrze, gdyby się udało zmusić Rosję, ale to jest niemożliwe po prostu, więc nie oszukujmy się i nie mówmy, że można osiągnąć więcej niż można. Mhm. W tej chwili trzeba osiągnąć zawieszenie broni, zakończenie działań, zabijanie ludzi, niszczenie miast ukraińskich. To jest w tej chwili celem.
A jaka byłaby rola Unii Europejskiej tutaj w tym właśnie podstawowym celu, czyli zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą na warunkach jednak no, wolnego świata, Ukrainy, a nie Putina?
No ja pana, na warunkach obydwu państw. No przecież skoro dwa państwa walczą ze sobą, to obydwa się muszą zgodzić, żeby tę walkę zakończyć.
No ale traktuje to pan na równi, że Moskwa i Kijów to jest właściwie na jednej szali?
Nie traktuję tego na równi, tylko mówię, że do zawieszenia broni potrzeba obu stron, po prostu. Jedna jest mocniejsza, druga jest słabsza, jedna ma moralną wyższość, druga nie ma, ale tak czy owak obydwie strony muszą się zgodzić na to, żeby przestać się wzajemnie zabijać.
A czy Europa się tu liczy w tych negocjacjach?
Niektóre państwa europejskie, nie wszystkie, a niektóre państwa europejskie wyraziły zgodę na wprowadzenie swoich wojsk w celu nadzoru nad zawieszeniem broni.
Francja i Anglia, tak.
Mhm. Tak. To są bardzo ważne deklaracje, bo rzeczywiście jak się zawiera zawieszenie broni między tak ostro walczące ze sobą państwa, to potrzeba nadzoru zewnętrznego. I dwa mocarstwa, Francja i Wielka Brytania, taką gotowość zgłosiły i chwała im za to.
A tak na koniec, panie profesorze, jak pan ocenia rolę prezydenta Francji Emmanuela Macrona, bo nawet słyszymy tutaj, że to spotkanie Zełenski-Trump zostało uratowane dzięki właśnie temu wstawiennictwu jakiejś mediacji Macrona.
Tak, to są takie wiadomości, na ile są prawdziwe, tego też nikt nie wie, prawda? Natomiast Macron rzeczywiście chce się pokazać jako przywódca Zachodu.
A nie powinniśmy się to my pokazywać, Polska, jako prezydencja Unii Europejskiej? Oddaliśmy tutaj pole Macronowi?
Prezydencja Unii Europejskiej jest formalna, prawda? To nie wynika z jakichś specjalnych zasług Polski, tylko z kolejności alfabetycznej. Natomiast w sytuacji bardzo słabego rządu w Niemczech, prawda, i ciągle zmieniającego się rządu w Wielkiej Brytanii, no Francja jest tym państwem, gdzie przynajmniej prezydent, no bo oczywiście nie premier, ale przynajmniej prezydent jest stabilną postacią i Macron usiłuje dorosnąć do wyzwania. Czy mu się to uda? Zobaczymy. Ale próbuje stać się tą osobą, która decyduje w ramach Unii Europejskiej o dalszych krokach. I wydaje mi się, że taki przywódca jest potrzebny, o ile będzie konsekwentny, o ile będzie postrzegany przez wszystkie strony jako neutralny, ale skuteczny polityk. No on zaczyna swoją drogę do szczytu globalnego. Zobaczymy, jak daleko uda mu się dojść.
Będziemy to obserwować, tym bardziej, że jeszcze jeden polityk jest, brytyjski premier Keir Starmer, który też ma swoje ambicje, ale to już jest temat na inną rozmowę. Bardzo panu dziękujemy, panie profesorze, za ten komentarz. Zbigniew Lewicki, amerykanista i politolog, był gościem radia RMF FM. Życzymy przyjemnego dnia. Kłaniamy się.
Wzajemnie dziękuję.